Rozmowa oparta na faktach.
To rozmowa popołudniowa w RMF FM. Paweł Balinowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Witam.
Dzień dobry. Ze mną na łączu za pośrednictwem Skype'a jest pani Daria Korsak, studentka z Odessy, ucząca się przed wojną w Lublinie na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze niedawno była pani w Odessie, potem razem z rodziną zdecydowała się pani na wyjazd. Gdzie teraz się znajdujecie?
Ja teraz jestem w obwodzie Ternopilskim i już jutro będę jechać z mamą i z bratem i z psem do Polski.
Obwód Ternopilski to jest około 500 kilometrów od Odessy, mniej więcej. Dlaczego zdecydowaliście się na wyjazd z tego miasta?
Ja po prostu zrozumiałam, że te dni mogą być bardzo niebezpieczne dla nas w Odessie i okazało się to prawdą, bo wczoraj, nie wiem czy wiecie, ale wczoraj był atak na jeden z centrum handlowych w Odessie i to akurat jest najbliższy centrum handlowy do mnie. Jest mniej kilometra od mojego domu, gdzie ja mieszkam w Odessie. I mój tata mówi, że teraz w Odessie jest bardzo głośno, bo są dużo, dużo wybuchów, a my już i tak jakby psychologicznie dla nas to wszystko trudno, więc zdecydowaliśmy wyjechać na jakiś czas do Polski, na nie wiem, może na miesiąc i potem po prostu do Odessy.
A czy obawiacie się, no tych ataków wczoraj było, jeżeli dobrze pamiętam, w sumie to były 3 ataki rakietowe na różne cele, między innymi właśnie na to centrum handlowe, o którym pani mówi. Wiemy, że kilka osób niestety w tych atakach zginęło, straciło życie. Czy wy się obawiacie, że Odessa może być kolejnym celem takiego natarcia Rosjan na pełną skalę? To znaczy, że to może być sygnał tego, że niedługo rzeczywiście u bram pojawią się rosyjscy żołnierze i walki wokół tego miasta będą bardzo intensywne.
Mi się wydaje, że jeśli mówicie o tym, że Odessa zostanie drugim Mariupolem na przykład, to mi się wydaje, że nie, bo teraz Odessa ma duże zagrożenie tych ataków rakietowych i nawet zauważyłam, że Putin w ostatnim swoim przemówieniu z okazji 9 maja mówił o jedynym mieście w Ukrainie, to Odessa. To znaczy, że ma jakieś plany na Odessę, nie wiem. I także Odessa dla Rosji to jest problem. To jest problem, bo oni chcą dołączyć jakby do Naddniestrza swoje siły. Także oni chcą odciąć Ukrainę od Morza Czarnego i właśnie jeśli Mariupol walczy się, i jeśli Cherson, który niestety jest okupowany, ale tam ludzie chodzą na protesty i krzyczą po prostu o tym, że Cherson to jest Ukraina.
Tak, i tam te protesty niestety są bardzo często brutalnie pacyfikowane właśnie w Chersoniu. Widzieliśmy wszyscy te sytuacje.
Tak, i to Odessa dla Rosji to jest problem, bo oni oczekiwali, że mieszkańcy Odessy będą chcieli dołączyć do Rosji, bo w Odessie my mówimy po rosyjsku, ale nie przez to, że my kochamy Rosję, a po prostu, bo tak zawsze było w Odessie. Tak więc oni także zapomniałam powiedzieć, że już dzisiaj był czwarty atak rakietowy na jeden most w Białogrodnictwowskim, to jest południe obwodu odyskiego.
Tak, to jest bardzo ważny most, bo zdaje się, że kanały zaopatrzenia do dużej części obwodu właśnie tym mostem są organizowane.
Tak, więc teraz cała uwaga jest Mariupol, Odessa, Kijów, no i także takie południe Ukrainy w ogóle, całe południe Ukrainy, a Odessa dla nich po prostu problem.
Daria Korsak jest dzisiaj moim i państwa gościem, studentka z Odessy. Właśnie przywołała pani przed chwilą wczorajsze przemówienie Władimira Putina na Placu Czerwonym. Ja chciałem zapytać o to, co Władimir Putin również zrobił, ponieważ on złożył kwiaty pod pomnikiem miasta bohatera właśnie Odessy wczoraj. Co pani czuje, kiedy z jednej strony widzi pani Władimira Putina, który składa kwiaty pod pomnikiem poświęconym pani miastu, a kilka godzin później na to miasto spadają rosyjskie rakiety?
Agresja.
Chyba straciliśmy połączenie. Czy mamy to połączenie? Przepraszam bardzo. Czy się słyszymy, pani Dario? Pani Dario, czy się, czy się słyszymy? Słyszymy się. Mieliśmy jakiś mały problem, to ja powtórzę pytanie. Co pani czuje, gdy widzi pani, że Władimir Putin składa kwiaty przed pomnikiem poświęconym pani miasto, a później, kilka godzin później, na Odessę spadają rosyjskie rakiety?
Ja czuję agresję, bardzo silną agresję, bo ja nie wiem jak osoba w ogóle może robić coś takiego. Jeśli rano ty składasz kwiaty do pomnika miasta bohatera, a już wieczorem atakujesz rakietami, tam było 7 rakiet wczoraj na Odessę i ja po prostu, ja mam takie... Ja nawet nie mogę wytłumaczyć swoje uczucia, bo ja jestem taka zła na tego Putina, na Rosję, na wszystkich, kto myśli, że ta specoperacja to tak powinno wszystko być i ja po prostu, mi się wydaje, że nie da się opisać to, co ja czuję, to, co czują ludzie w całej Ukrainie i w Odessie w ogóle. I nie wiem, czy to jest taki, jakiś żart z jego strony, że on na kamerki robi takie coś takiego jak kwiaty do pomnika Odessy i później za 8 godzin mi się wydaje, atakuje Odessę. To jest dokładnie ukochana Odessa, bo Putin i Rosjanie lubią Odessę i zawsze lubią przyjeżdżać tutaj na wakacje i potem on robi coś takiego z tą Odessą.
Trzeba przyznać, że jak na miasto, które twierdzą, że Rosjanie lubią, to jest bardzo dziwny sposób wyrażania sympatii. 7 rakiet w ciągu kilku godzin. To jeszcze jedno pytanie, również odnośnie Putina. Jak pani i pani znajomi odbieracie to, że właściwie podczas tego wczorajszego przemówienia Władimir Putin ani razu nie wypowiedział słowa ani Ukraina, ani Ukraińcy?
Wszystko, co ja mogę powiedzieć, to, że Władimir Putin po prostu jest chory psychicznie i mi się wydaje, że on po prostu już na tyle jest w takiej sytuacji, z której po prostu nie może wyjść, że on robi coś takiego jak i te kwiaty, i takiego, że on nawet on od początku jeszcze 24 lutego mówił, że to Lenin zrobił Ukrainę. No jeśli osoba, prezydent mówi coś takiego, no to po prostu jakaś chora osoba. I ja nie mogę patrzeć, oglądać jego wypowiedzi bez żadnej agresji, bo no to po prostu jest niemożliwe.
Daria Korsak, studentka z Odessy, jest cały czas moim i państwa gościem. Zapraszam na dalszą część naszej rozmowy do rmf24.pl. Tam porozmawiamy między innymi o tym, jak teraz wygląda droga z Ukrainy do Polski. No pani Dario, właśnie, to pytanie. Jesteście w drodze do Polski. Mówiła pani na początku naszej rozmowy, że jutro powinniście dotrzeć do naszego kraju. No stąd pytanie, jak ta droga wygląda? Jeżeli pamiętam, to jesteście w trasie od soboty.
Tak. Samochodów nie ma, bo nie ma benzyny. Nie ma benzyny, od soboty my wyjechaliśmy i zatankowaliśmy samochód tylko 3 razy. I to jest szczęście, że udało nam się, bo pierwszy raz wyjechaliśmy z domu o 6 godzinie, żeby dojechać do stacji benzynowej, póki nie ma jeszcze samochodów. I jeśli uda mi się znaleźć jakąś stację benzynową, to mogę dostać tylko 10 litrów na jedną osobę na 24 godziny. Więc my teraz jesteśmy w domu u naszych znajomych i już jutro będziemy jechać do Polski. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda nam się dojechać do Polski i tam już możemy spokojnie sobie zatankować samochód, ale...
Wydaje mi się, że znów straciliśmy połączenie z panią Darią. Ale chyba to połączenie właśnie wraca. Czy słyszymy się teraz? Mieliśmy krótką przerwę, pytałem o to, jak wygląda droga do Polski. Powiedziała pani, że jutro w Polsce będziecie. To ja zapytam, jak długo planujecie w Polsce zostać? Czy to jest pobyt na kilka dni, kilka tygodni? Jakie są wasze plany?
Ja mam nadzieję, że to będzie nie dłużej niż miesiąc, bo także jest taki mały problem, że kiedy ja mieszkałam w Polsce, Ja jestem studentką i mój tata robił mi przelewy, żeby ja mogła normalnie sobie kupować produkty i coś takiego, a teraz przez wojnę mój tata nie może pracować, on jest w armii. I po prostu ile my będziemy w Polsce, to kwestia tego, czy ja znajdę jakąś pracę, czy coś takiego, bo jak powiedziałam, teraz nikt nie ma normalnej pracy, nikt nie może pracować normalnie, biznes ma jakieś mieć jakieś, więc to kwestia tylko kasy.
W tej sytuacji, no rzeczywiście jakiekolwiek normalne życie, to niestety jest niemożliwe. Ja chciałem zapytać, pytam o ten planowany wasz pobyt w Polsce, wasz, jak również wielu innych waszych rodaków, ponieważ bardzo wiele osób z Ukrainy musiało wyjechać z różnych miast. Tymczasem amerykańskie agencje wywiadowcze na przykład oceniają, że to będzie długa wojna, że Władimir Putin przygotowuje się na to, żeby bardzo długo na Ukrainie w tej czy innej formie zostać. Pani sobie wyobraża, albo pani, albo ludzie, z którymi pani rozmawia, że ten pobyt poza swoją ojczyzną, że on może potrwać miesiące, a może i długie lata?
Mi się wydaje, że to moja osobista opinia, mi się wydaje, że trzeba po prostu przeżyć do końca 2022 roku i już dalej będzie lepiej, bo no po prostu wojna to duża kasa, tak powiem. I po prostu teraz wszystkie sankcje i to wszystko robi z Rosji po prostu takie państwo, które za jakiś czas nie będzie po prostu w ogóle mieć pieniędzy.
A nie obawia się pani, że w którymś momencie państwa Zachodu, czy Stany Zjednoczone może nie, ale niektóre państwa europejskie, po prostu w jakiś sposób do wojny się przyzwyczają i będą prowadziły taki business as usual, to znaczy, że po prostu zaczną w jakiś sposób, powiedzą sobie, okej, jest wojna, ale my musimy jakoś nasze stosunki z państwem agresorem, czyli Rosją, utrzymywać. Nie obawia się pani, że dojdzie do takiego momentu, że, wiele się o tym mówi, że nastąpi gdzieś w innych krajach, które wojny nie toczą, zmęczenie tą wojną i powrót do normalnych stosunków z Rosją i że to sprawi, że ta wojna będzie trwała dłużej?
Mam takie obawy i mam także obawy, że Europa wkrótce po prostu będzie zmęczona od uchodźców ukraińskich, od tego, że teraz, jeśli dobrze wiem, to teraz rosną ceny na paliwo w Polsce i w Europie i nie wiem jak będzie, ale mam nadzieję po prostu, że Europa, że świat zachodni będzie jakoś rozumiał, że my Ukraińcy, my chcemy, żeby ta wojna skończyła się i my robimy wszystko, co my możemy. My swoją krwią pokazujemy, że my chcemy, żeby nie było wojny, że my niepodległe państwo. Więc ja mam nadzieję, że świat zachodni po prostu będzie to rozumiał i wspierał nas.
Mówiliśmy o Zachodzie, ja chciałem zapytać o tym, co na wschód. Czy Ukraińcy są w stanie wybaczyć Rosjanom tę wojnę w którymś momencie?
Nie, nigdy.
A zna pani, ma pani znajomych, ludzi zna pani w Rosji, z którymi ma pani kontakt?
Nie mam kontakt, ale mam znajomych. Braci mojej babci i mojego dziadka są w Rosji. I
co mówią o wojnie? W jaki sposób do niej podchodzą? Zmieniła się trochę ich podejście?
Nie.
Zmieniając temat, pani Dario, jak wygląda teraz życie w Odessie? Jak wyglądało życie w Odessie, kiedy pani tam była? Ja pytam również dlatego, że wiem, że codziennie praktycznie dostajemy informacje z różnych miejsc Ukrainy o tym, że zostali na przykład zatrzymani ludzie, którzy z Rosjanami w jakiś sposób współpracowali, przekazywali informacje o tym, gdzie są składy amunicji, gdzie są składy, broni, gdzie są jakieś węzły zaopatrzeniowe. Czy między ludźmi żyjącymi w takim mieście, gdzie panuje jakaś atmosfera wzajemnej nieufności, czy może bardziej po prostu wzmożonej uwagi?
Od początku wojny było tak, że nawet wszyscy mówili, że przepraszam, ale w tych czasach nie możemy po prostu zaufać wszystkim. Jak na przykład my mieliśmy takie kanały w Telegramie, gdzie na przykład ludzie z Odessy pisali, czy oni coś słyszą. I tam no, było parę tysięcy osób. Ja też tam byłam, więc i tam tak, wszyscy tak pisali z taką, tak ostrożnie, tak powiem, ale potem my bardziej zjednoczyliśmy się przeciwko...
Chyba znów nie mamy połączenia. Dziś brakuje nam dzisiaj szczęścia, jeżeli chodzi o połączenie internetowe, ale widzę, że chyba znowu jesteśmy na łączu. Słyszymy się? Czy teraz słyszymy się dobrze, pani Dario? Tak, przepraszam za te trudności, ale nie mamy na to żadnego wpływu. O życie w Mariupolu, jak ono w tym momencie... W Mariupolu, przepraszam bardzo, w Odessie, jak ono w tym momencie wygląda?
Było wszystko normalnie. Było słońce, ludzie pomagają jeden jednemu i po wojnie, no w sensie w trakcie wojny, to bardzo widać tą różnicę między Ukraińcami do wojny i w czasie wojny, wojny, bo ja jestem tą osobą, która zobaczyła, że ludzie, których ja nie znam, po prostu na ulicy, mogą pomóc mi, jeśli widzą, że ja czegoś potrzebuję. Na przykład moja mama była tak zaparkowana, że nie mogła wyjechać samochodem i jeden pan po prostu podeszł do mojej mamy, pomógł i powiedział miłego dnia i wszystko dobrze i nie wiem, to takie zwykłe rzeczy, ale to było przyjemnie i także tak teraz wojna, wszyscy są taki tacy zmęczeni i stres, ale takie rzeczy bardzo, bardzo jest przyjemnie dla nas, więc do tego, jak ja wyjechałam z Odessy, było widać wojnę, ale mieszkańcy Odessy jak tylko mogli, chcieli zrobić życie w Odessie normalnym dla osób, uchodźców i dla nas.
Zwłaszcza w takim czasie no, próby normalnego życia i te niewielkie gesty uprzejmości, myślę, nabierają szczególnego znaczenia. Daria Korsak, studentka z Odessy, która przed wojną uczyła się w Lublinie, była dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.